Piękny dzień. Chociaż działo się w tygodniu w życiu wielu z nas. I każdy przychodzi w jakimś kontekście tego, co się dzieje w życiu. Mądrością jest przychodzić do domu Słowa Bożego i modlitwy i nie zostawiać tej rzeczywistości, do której czasem mówimy po nabożeństwie wracamy. My chodzimy w rzeczywistości Boga. Czy jesteśmy za tym domem Słowa Bożego i modlitwy, czy w nim? Tutaj przychodzimy, żeby rozejrzeć się i posłuchać, jak Bóg nas prowadzi. Jak Bóg nas pobłogosławił, jak dał siłę przetrwać, rozwinąć się, jak przyszedł z dobrą radą, jak posłał właściwych ludzi. Dobrze jest być razem z wami, siostry i bracia, i cieszę się, że możemy dzisiaj mieć uroczystość piękną, wprowadzać w urząd pierwszego pastora Jana Osieckiego. Janie, to przywilej dla nas i stajemy już przy Twoim ramieniu i za chwilę będziemy się modlić z przekonaniem, ze świadomością, a jaką świadomością, o tym zaraz powiemy w tekście biblijnym, apostoł Paweł nam to wyjaśni. Więc bracie prezbiterze Okręgu Centralnego, pastorze, pastorzy, bracia i siostry, szanowni goście, przywożę wam serdeczne pozdrowienia od Kościoła w całości, a szczególnie od moich najbliższych współpracowników, członków Rady Kościoła. Modlimy się o Kościół, troszczymy się o Kościół. Mam nadzieję, że też w mądrości Bożej podejmujemy właściwe decyzje w odpowiednim czasie. Też dzięki waszym modlitwom, dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu zrozumieniu, że jesteśmy jednym Kościołem, Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Mamy brata pastora z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. To też dodaje właśnie takiej rangi temu Królestwu Bożemu, które jest ponaddenominacyjne. Nie musimy się umawiać, tak jest. Więc skądkolwiek jesteście, z jakichkolwiek wspólnot ewangelicznych i nieewangelicznych, tam gdzie głoszony jest Chrystus, cieszymy się, że jesteście razem z nami dzisiaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. Przejdźmy do tego fragmentu ciekawego, który został przeczytany na początku przez prowadzącego brata Joela z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Ja skoncentruję się na kilku wersetach, które są spójne z tym, co dzisiaj przed nami. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Tyle Bożego Słowa. Dzisiejszy dzień ma wyjątkowy charakter. Jest to dzień radości, wdzięczności i powagi. Radości, wdzięczności i powagi. Radości, bo Bóg w swojej łasce powołuje. Nie zakończył dzieła powołania. Musimy sobie to przypominać. Więc radujemy się. Bóg powołuje. Bóg wybiera. Wdzięczności, bo Kościół otrzymuje dar. Powagi, bo mówimy o służbie, która nie jest ludzkim pomysłem, ale jest Bożym ustanowieniem, o czym przed chwilą czytaliśmy wyraźnie. Gromadzimy się, żeby uwielbić Chrystusa, głowę Kościoła, co też wybrzmiało z naszego tekstu. Jako baptyści wierzymy, że wzorem do służby jest nasz Pan Jezus Chrystus. Autorytetem wiary i życia dla nas wszystkich, jako Jego Kościoła, jest Pismo Święte, Słowo Boże, nauka apostołów i proroków, jak mówimy w szerszym znaczeniu. A zatem każdy urząd w Kościele ma sens tylko wtedy, gdy jest podporządkowany Bożemu Słowu, gdy wynika z Bożego Słowa. Inaczej byśmy powiedzieli bezpośrednio, gdy źródłem jest Bóg. Gdy źródłem jest Bóg, wtedy jesteśmy bezpieczni. Wtedy jest harmonia. Krótki kontekst tego fragmentu. Rozdział czwarty rozpoczyna taką nową część tego listu, bo to już jest czwarty rozdział. Wcześniej są trzy. I Paweł przechodzi tutaj w tym rozdziale, od tego rozdziału do praktyki życia Kościoła. Wiersz 7-10 tego rozdziału mówią o kim? O Chrystusie, o Jego triumfie, o Jego wywyższeniu i o rozdawaniu darów Kościołowi. Wiersz 11 wyjaśnia właśnie, jakie dary Chrystus daje wspólnocie wierzących. I teraz wiersz 11, pierwsze słowa, one są kluczowe. Krótkie stwierdzenie. I On. I On. Odnosi się do kogo? Właśnie do tego wywyższonego Chrystusa, który ma autorytet. Do zwycięskiego Pana Kościoła. Odnosi się do głowy Kościoła. Do tego, który rozdaje dary w tym Kościele i ustanawia. Akcent pada na Jego autorytet, suwerenność i Jego inicjatywę. I Kościół, uznając ten autorytet naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozpoznaje i potwierdza Jego działanie pośród siebie. Rozpoznaje i potwierdza, to znaczy chyli głowę, zgina kolana, mówi tak, zgadzamy się, co nie jest takie oczywiste w świecie, w którym żyjemy i charakterach, które reprezentujemy. Kościół rozpoznaje i potwierdza Jego działanie pośród siebie. I dalej. I On ustanowił. Grecki czasownik edoken dosłownie oznacza dał. On dał dar, o czym powiedziałem na samym początku. Tak więc ludzie, którzy pełnią jakąkolwiek służbę w Kościele, pięknie poprowadziliście nas w śpiewaniu dzisiaj. Słyszeliśmy, słuchajcie, powinniście nagrywać siebie jako Kościół. Pięknie śpiewacie. Nie ma chóru, ale wy zastąpiliście dzisiaj ten chór. Ktoś was poprowadził, ktoś przygotował czas. Ktoś poprowadził nabożeństwo. Ktoś mówi słowo. Wszystko jest ważne w ciele Chrystusa, w Kościele. Bądźmy wdzięczni za siebie. Rozglądajmy się, bądźmy wdzięczni. Módlmy się o siebie i błogosławmy temu, który daje Kościołowi. Dzisiaj mówimy o Tobie, pastorze Janku. Bóg dał, ustanowił służby w Kościele, w zborze Pana Jezusa Chrystusa. Te służby są darem Chrystusa dla Kościoła, a nie funkcjonariuszami jesteśmy. Jesteśmy darem Boga do wykonania konkretnej służby. Jesteśmy, mówiąc głębiej, bardziej teologicznie, narzędziami łaski. Jesteśmy narzędziami łaski. A to podkreśla chrystocentryczną strukturę Kościoła. Widzimy, że Chrystus nie tylko zbawia Kościół, ale go organizuje. Nie zostawił go samego, tchnął w niego ducha odwagi i posłał do świata. Na początku, zanim posłał, to pamiętacie, jest w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, taki wstęp, taka preambuła, byśmy powiedzieli. Oto ja jestem z wami, aż do końca świata. Oczywiście wszyscy, którzy czytają, wiedzą, że to powiedział na koniec. A na początku powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie. I ta klamra właśnie się zwija, kiedy mówi, ja jestem z wami, aż po wszystkie dni do skończenia świata. Więc jesteśmy narzędziami w rękach Zbawiciela, który nie tylko zbawia, ale organizuje, rozdziela role, wyposaża i prowadzi. To oznacza, że inicjatywa nie leży po naszej stronie, ale to On jest tym, który rozdaje dary łaski. I rozumienie i respektowanie tego chroni nas przed wypadku pastorów, nauczycieli, liderów Kościoła, przed klerykalizmem, ale także przed chaosem. I On ustanowił jednych, a później czytamy, innych też ustanowił. Jednych, innych. Co to znaczy? To zamierzona różnorodność służb w jednym Kościele, w jednym ciele, jak obrazowo apostoł mówi o Kościele. Kościół nie jest jednolity funkcjonalnie zatem. Paweł wymienia różne funkcje tutaj, nie po to, żeby hierarchizować właśnie, ale pokazać, że Kościół potrzebuje różnych darów, które się uzupełniają, które są potrzebne do realizowania planu głowy Kościoła Chrystusa. Bo źródło jest jedno, Chrystus. I zaraz powiemy o tych kilku wyznaczonych przez Chrystusa orzędów w Kościele, ale w wierszu 12 jest ważna myśl, nawet bym powiedział kluczowa. Czytamy, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, albo w innym tłumaczeniu, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych ich zadań. Święci mamy zadania. Każdy z nas ma zadania. Tak to się szczęśliwie dzieje, że w Królestwie Bożym, w Kościele Chrystusa nie ma wakatów. Nie ma bezrobocia. Każdy ma dar łaski. Czy przyjmuje ten dar łaski i rozwija, to jest pytanie. Ale każdy ma dar łaski. Dobrze jest spędzić czas z Nim, który ustanawia, który zbawia i zapytać, Panie, jaki jest mój dar łaski? Jak ja mogę chodzić w zaprzęgu z Tobą, oddawać Tobie chwałę i być błogosławieństwem dla ludzi, do których mnie posyłasz? Kim jestem w tej wspólnocie pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie? Kim jestem? Kim mnie ustanowiłeś? Co chcesz, Panie, abym czynił, abym czyniła? I najlepiej skończyć tę rozmowę tym Izajaszowym. Oto jestem. Poślij mnie. Co jest kosztowne? Co jest kosztowne? Oto jestem, poślij mnie. Módlcie się o to gorliwie, żeby wiedzieć, kim jesteśmy w tym ciele Chrystusa. Też do tego wrócimy. Wywyższony Chrystus daje Kościołowi ludzi i dary duchowe, aby lokalna wspólnota wzrastała w dojrzałości, jedności i w służbie. W dojrzałości, w jedności i służbie. I teraz te kilka urzędów wymienionych przez Chrystusa. Apostołowie, On daje apostołów, proroków, ewangelistów, duszpasterzy i nauczycieli. I teraz krótko. Apostołowie i prorocy w sensie pierwotnym, czyli fundamentowym, są związani z objawieniem i ukształtowaniem doktryny w pierwszym Kościele. I to się stało. Oto mamy. Dzisiaj możemy bazować na Chrystusie, na nauce apostołów. Trwałą funkcją pozostają ewangeliści, którzy niosą Ewangelię, zakładają i wzmacniają zbory, a pasterze i nauczyciele związani są z lokalnym zborem i ze wzrostem tego zboru. I dla nas, baptystów, dla Kościoła Baptystów, istotne jest to, że fundament został już położony, bracia i siostry. Nie ma co budować fundamentu od nowa. Fundament jest położony. Kościół dzisiaj stoi, jeszcze raz powtarzam, na nauce apostołów zawartej w Piśmie Świętym. Dlatego służba pastora nie polega na tworzeniu nowego objawienia, ale na wiernym wykładzie już objawionego Bożego Słowa. Kanon jest zamknięty. Dzisiaj naturalnie koncentrujemy się na pasterzach i nauczycielach. Pasterze i nauczyciele to jedna służba, która ma dwa aspekty. I znowuż w oryginalnym tekście greckim wyrażenie pasterzami i nauczycielami jest połączone w sposób, który wskazuje na ścisły związek obu tych funkcji. Nie chodzi o dwa oddzielne urzędy, ale o jedną pasterską służbę, która wyraża się na dwa sposoby. Pasterz naturalnie troszczy się o owce. Prowadzi, przewodzi, chroni w związku z tym i co jest ważne, zna owce. I owce go znają. Nauczyciel karmi słowem, wykłada prawdę i strzeże zdrowej nauki. I zobaczcie, pasterskie serce bez biblijnego nauczania prowadzi czasem do sentymentalizmu. Byśmy powiedzieli nawet do takiego zmiękczenia niepotrzebnego w sprawach pańskich, w których jednak powinniśmy być zasadniczy i funkcjonować w tym zakresie, bez sentymentów. Służymy Panu. Nauczanie zaś bez pasterskiej troski prowadzi do suchości i formalizmu. A chcemy, żeby to było dobrze przekazane. Żeby to było, byśmy powiedzieli, takie ciepłe, takie do przyjęcia przez tych, którzy słuchają. Więc to pasterskie serce w nauczycielu powinno się włączać, kiedy przekazuje tę zdrową naukę. I dlatego właśnie Kościół potrzebuje różnych darów. Ludzi, którzy się uzupełniają. Bóg troszczy się o to i powołuje, a zbór rozpoznaje i potwierdza to, przyjmując ich do dzieła przez Boga powołanym, przypisanego. Dlatego dzisiejsze wprowadzenie w urząd pierwszego pastora nie tyle jest awansem dla pastora Jana, który służy przez kilka lat wśród was, co rozpoznaniem Bożego działania w bracie Janie Osieckim, ale również rozpoznanie tego działania przez was zbór i cały Kościół, bo jesteśmy tutaj i reprezentujemy Kościół. To my wszyscy tutaj jesteśmy z tego powodu. To wydarzenie jest wyrazem posłuszeństwa nas, Jego Kościoła, wobec Bożego powołania i wobec Bożego ustanowienia. I jako Kościół nie nadajemy dzisiaj Janowi jakiejś władzy, ale potwierdzamy to, co Bóg czyni w jego życiu i w życiu waszego zboru, którym wiernie współpracujesz, pracujesz od wielu lat. Bóg cię postawił tutaj, żebyś się rozwijał w służbie i doświadczyłeś próby. Wszyscy doświadczyliśmy próby. Dzisiaj siedzisz sam tutaj jako pastor i zbór rozpoznał ciebie jako tego, który będzie przewodził tej wspólnocie. To wyróżnienie z jednej strony, a z drugiej strony odczytanie Bożego działania w życiu tej wspólnoty i przyjęcie daru, który On przygotował na ten czas dla tego Kościoła. Ale pastor, trochę musiał cię ochronić, pastor nie jest powołany po to, by robić wszystko sam, ale tekst nasz mówi, żeby wyposażyć innych. On buduje Kościół wokół Chrystusa i prowadzi ludzi do słowa i do ścisłego związku z Jezusem Chrystusem. I jako baptyści znowuż wierzymy, że każdy odkupiony przez Chrystusa powołany jest do jakiejś służby. Wiem, że powtarzam to po raz trzeci, ale dobrze jest powtarzać, może się utrwali. I niektórzy z was coś z tym zrobią. Nie jesteśmy widzami w zborze. Tu nie jest scena. W ogóle, jeśli gdzieś używają słowa scena, to zapomnijmy o tym słowie w Kościele. To nie jest scena. To jest miejsce, z którego zwyczajnie lepiej nas widać. To jest miejsce, z którego usługujemy zarówno muzycy, chór, czy ci, którzy stają tutaj. Sługami Chrystusa jesteśmy, nie artystami, którzy stoją na scenie, na litość boską. I cieszymy się, że możemy usługiwać tutaj jako ci, których Pan wyznaczył do różnych zadań. Więc pastor nie służy sam. Kościele, jesteśmy częścią ciała Chrystusa z różnymi darami łaski. Więc powołanie pastora to wezwanie, by pomagać nam wierzącym wzrastać, odkrywać nasze dary, dojrzewać wierze i podejmować stosowną dla każdego z nas służbę. I celem tej służby, twojej, naszej, pastorskiej, nauczycielskiej, jest budowanie ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do dojrzałości duchowej, do podobieństwa do Chrystusa, jak nasz tekst mówi wprost. Pastor więc jest stróżem jedności, strażnikiem prawdy wypowiadanej w miłości. Tym, który najpierw sam poddaje się słowu, zanim zacznie głosić je innym. Który wymaga od siebie najpierw, zanim zacznie pouczać innych. Ten, który chodzi w tym zaprzęgu, lubię to słowo, w tym połączeniu z Chrystusem, sam najpierw. Czy ludzie widzą, czy nie, nie ma znaczenia. Czy mówisz kazanie, czy nie, nie ma znaczenia. Pan uczynił z ciebie dar. Troszcz się o swoją duchową higienę, o przebywanie z Nim, o służenie Jemu. I później w mocy Jego służymy ludziom i jesteśmy błogosławieństwem. Pastor jest tym, który pamięta, że Kościół nie jest jego własnością, ale należy do Chrystusa. Jest jego własnością. O tym wszyscy musimy pamiętać, nie tylko pastor. Pamięta też o tym, że zależy od Chrystusa, głowy Kościoła. Celem pasterskiej służby jest dojrzały Kościół, poddany Chrystusowi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do dojrzałości w Chrystusie. To jest wielkie zadanie, budowanie ciała Chrystusa, by zbór wzrastał w prawdzie, w poznaniu Chrystusa, w miłości, w jedności, w stabilności duchowej, by znał Słowo, rozpoznawał to Słowo, był wierny Słowu, rozpoznawał fałszywe nauki i nie szedł za nimi, ale wzrastał w Słowie i w świętości, czyli w czystości. Czyli w tym nieupodabnianiu się do tego świata, co jest honorem i błogosławieństwem. Jesteśmy dumni. Powtarzam to w wielu miejscach, w wielu domach modlitwy i słowa. Żyjcie tak, siostry i bracia, żyjmy tak, żeby ludzie nie współczuli nam, że jesteśmy wierzącymi. Żyjmy tak, żeby ludzie wiedzieli, że to, jak żyjemy, to jak myślimy, jak postępujemy, jest najwyższym błogosławieństwem, jakie nas spotkało tutaj na ziemi, dlatego że połączyliśmy nasze życie z tym, który jest życiem i źródłem życia, który jest źródłem rzeczy najlepszych z najlepszych, więc na co mamy to zamienić? Czego mamy się wstydzić? Jesteśmy ubłogosławieni i to błogosławieństwo rozsiewajmy innym, którzy nas otaczają, a szczególnie członkom naszym rodzin. Tam, gdzie Słowo Boże jest głoszone wiernie, a Kościół żyje w posłuszeństwie Chrystusowi, tam Duch Święty prowadzi do wzrostu naturalnie. Chce się być w takiej wspólnocie, gdzie Bóg jest. Mam takie przypadki, takie sytuacje i świadectwa, kiedy ludzie, którzy przychodzili koło jednego z kościołów, w którym ludzie śpiewali w czasie nabożeństwa, jak zwykle byli śpiewać i słowo było głoszone i przechodzili koło tego kościoła, przyszli za jakiś czas na nabożeństwo i mówią tak w swoim świadectwie, tego dnia, kiedy przechodziłem koło tego kościoła, nigdy tam nie byłem, ale przechodząc i słysząc te dźwięki, wiedziałem, że Bóg jest pośród was. Wow! Że Bóg jest pośród was. Patrzcie, czego ludzie się spodziewają od nas. I tej poprzeczki nie możemy obniżyć i wziąć sprawy w swoje ręce. ale służyć Panu Panów i Królowi Królów, temu, który ustanawia, temu, który oddał życie za Kościół i zbawił nas. I dzisiaj powołuje i wyposaża. Więc dziś jako zgromadzony tu zbór modlimy się o pastora Jana, który został przez wasz zbór na konferencji zboru niedawno powołany do służby pierwszego pastora. Będziemy modlić się, żeby Bóg dał mu pokorę, wierność słowu, pasterskie serce, odwagę w mocy Ducha Świętego, mądrość, cierpliwość. A jednocześnie pamiętajmy wciąż, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ten zbór, do którego Chrystus przecież was powołał też i dołączył, bo to Chrystus dołącza znowuż. A zatem dzisiaj jako zbór mówimy, kierując się do Ciebie, widzimy Twoje powołanie, pastorze Janie. I stajemy jako siostry i bracia obok siebie. Widzimy Twoje powołanie i stajemy jako siostry i bracia obok Ciebie. Bo pastor potrzebuje modlitwy, wsparcia, cierpliwości, łaski, tak samo jak każdy z nas. Dlatego dalej chcemy powiedzieć, pastorze Janie, bądź wierny temu, który Cię powołał. Pamiętaj, że najwyższym pasterzem jest Chrystus. Gdy będziesz słaby, On jest mocny. Gdy będziesz szukał mądrości, On ją daje. Gdy będziesz prowadził innych, tu bezpieczeństwo nasze, On idzie przed Tobą. Gdy będziesz prowadził innych, On idzie przed Tobą. Tego w tej służbie mocno się trzymaj. A my chcemy służyć w tym wszystkim razem z Tobą, Kościele, prawda? Chcemy służyć. Niech więc ten, który ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, umocni Cię, Janie, w tej służbie. Niech napełni Cię mądrością, miłością i sprawi, by zbór przez Twoją posługę wzrastał, jak czytamy, ku temu, który jest głową Jezusowi Chrystusowi. A to wszystko niech się dzieje na chwałę Bogu i ku zbudowaniu Jego Kościoła. Chrystus Cię powołał, Duch Święty Ciebie ustanowił, a zbór rozpoznaje i przyjmuje. Amen? Amen. A zatem, wprowadzając w urząd pierwszego pastora, pastora Jana Osieckiego, który przyjął z rąk Chrystusa, który go obdarzył jako swojego sługę autorytetem i szacunkiem i dał wam to rozpoznać w czasie konferencji zboru, w której zgodziliście się, żeby tak było, rozpoznaliście to. Więc teraz chciałbym, żeby zostało potwierdzone przymierze między wami, między tobą, pastorze, a tym zborem, między zborem a pastorem. Przymierze na podstawie słów z Pisma Świętego, potwierdzone później modlitwą o ciebie i o twoją rodzinę i o Kościół. Istotną częścią tego przymierza będzie wasze obopólne zobowiązanie, które wypowiecie dzisiaj w czasie tego nabożeństwa. Jest to przywilej, honor, a jest to też takie wyraźne zobowiązanie publiczne. Więc teraz tak, żeby było jasne. Uczestniczą w tym członkowie zboru. Członkowie zboru. Więc odpoczywajmy. Ci z was, którzy nie są członkami tego zboru, bardzo proszę członków pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie o powstanie. Chodź, pastorze Janie, tutaj, żebyś mógł cieszyć się jednością Kościoła, która wypowiada te słowa wobec ciebie. Bracia i siostry, Pismo Święte uczy. Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Przewodzą wam w Panu i napominają was, miejcie ich w wielkim poważaniu. Darzcie ich miłością ze względu na ich pracę. Zbór również zobowiązuje się do wspierania swojego pastora zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. I czytamy znowuż stosowne słowo. Starsi, którzy są powołani przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. I dzisiaj dla nas wszystkich, siostry i bracia, jest wyjątkowa okazja, żeby powierzyć tego pastora i jego służbę w modlitwie Bogu. Apostoł Paweł podpowiada nam i napisał tak: módlcie się za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusa, abym je przedstawiał jak należy. Módlcie się. Zboże Pański w Warszawie, jeżeli zobowiązujecie się w zgodzie z waszym sumieniem i szczerym przekonaniem przyjąć te słowa jako wasze zobowiązanie, to powiedzcie: tak nam dopomóż Boże Wszechmogący. Ale to brzmi pięknie. Zapamiętaj. Bóg to słyszał i ludzie to słyszeli. I teraz zobowiązanie pastora, żeby była symetria. Ze strony pastora jest dziś dobra okazja do wyrażenia swojej gotowości w Kościele Jezusa Chrystusa i do służby w pierwszym zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie jako pierwszego pastora. Biblia uczy tak: postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. Jeżeli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dzieła dobrego. Sługa Pański powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, wychowujący z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do poznania prawdy. I jeszcze jedno wezwanie od apostoła Piotra, jako wyzwanie dla nas wszystkich pastorzy, liderzy zborów i kościołów, pracowników na niwie Pańskiej. Paście stado Boże powierzoną wam opiekę, nie z przymusu, lecz ochotnie. Ochotnie, ale to jest dodatek dobry. Po Bożemu. To wszystko mówi. Po Bożemu. Z oddaniem. Nie jako władcy gnębiący poddanych, lecz jako wzór dla stada. Po Bożemu. Pastorze Janie, czy pragniesz być posłuszny Bożemu powołaniu, poświęcić się i objąć służbę pierwszego pastora w tym zborze i wykonywać ją z gorliwością i oddaniem dla chwały Boga i pożytku ludzi? Jeżeli jest to zgodne z twoim sumieniem i wypływa ze szczerego przekonania, to powiedz wobec Boga i wobec tego ludu: tak, jestem gotowy.
Tak, jestem gotowy.
Bóg to słyszał i wszyscy to słyszeliśmy. A zatem Bóg słyszał wypowiedziane przez nas zobowiązania. I teraz, siostry i bracia, mamy wyjątkowy przywilej, aby powierzyć tego pastora i jego służbę Bogu. Będziemy dziękować, że Bóg dał waszemu zborowi powołanego i przygotowanego do tej służby sługę Bożego. Módlmy się i powierzajmy go opiece i prowadzeniu Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.